To jest Anestezjo Podcast. Pierwszy podcast specjalnie dla tych, którzy usypiają, budzą i zajmują się po przebudzeniu. Mam na imię Staszek i zapraszam Was na kilkanaście minut wspólnej nauki. Cześć, przed Wami kolejne wydanie, a raczej wydania Anestezjo Podcastu. Ten blog stanowi wspólny wstęp do wszystkich wykładów, które zostały zarejestrowane przez nas na konferencji anestezjologicznej Anestezjologia / Ból organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, którego to koła miałem kiedyś przyjemność być członkiem. Tak jak mówiliśmy przed dwoma miesiącami, Anestezjo Podcast objął patronat medialny nad tą konferencją i dzięki pomocy jednemu z członków koła, dziękuję z tego miejsca Mikołajowi, udało nam się nagrać kilka wykładów, którymi chcielibyśmy się z Wami podzielić. Naturalnie wykłady podczas konferencji były prowadzone z prezentacji multimedialnej, jednakże dołożyliśmy wszelkich starań, żeby treści, które Wam teraz prezentujemy, były zrozumiałe również bez prezentacji multimedialnych. To były bardzo ciekawe wykłady i mam nadzieję, że będziecie się przy nich dobrze bawić. A więc zaczynamy.
Praktyka pokazuje, czy jesteśmy etyczni, czy nie. Nie piękne słowa, nie frazesy. Bo nasze życie jest ciągłym strumieniem. Nasze życie, trudne do zdefiniowania, w każdej chwili jest inne. Inne wyzwania. Ale wiemy, żeby życie podtrzymać, utrzymać, życie jako nurt splecionych strumieni energii, bo jemy, pijemy, oddychamy, a więc energia potrzebna do życia jest woda. Każda woda jest wodą życia, przepływa przez nas strumień wody, przez całe życie. Jak przestanie, to musi wejść urolog, nefrolog i wszyscy inni. Energia też, wiadomo, przyczyny ciążeniowe, pokarmowe i tak dalej. Informacje. Okazuje się, że przecież informacje też decydują o tym, czy przeżyjemy, czy nie. Informacje z naszej biblioteki genetycznej mówią, co w danej chwili musimy zrobić. I reszta ciała wykonuje pewne zalecenia. Ta biblioteka praktyczna, ale także w bibliotece z poprzednich pokoleń mamy wiedzę, która była nagromadzona w różnych sytuacjach, które się działy na świecie. Ta wiedza drzemie w nas, nie zakłóca naszej świadomości. I muszę Państwu powiedzieć, że świadomość i życie w zasadzie, świadomość i życie. Tutaj Pan Profesor Kusza mówi o świadomości. Z tym, że jest pierwotna świadomość, którą mają wszystkie organizmy żywe. Świadomość swojego istnienia, która jest podstawą do obrony przed zagrożeniami własnego życia. Mają to rośliny, mają to zwierzęta, mają to również ludzie. I co dodałem miłość? To jedna ze studentek na zajęciach z pomocy doraźnej na pierwszym roku była w oddziale intensywnej terapii. Kiedy rozmawialiśmy, co jest potrzebne do życia, powiedziała miłość. Grupa huknęła śmiech, ha, 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 miłość, metafizyka. Tymczasem to jest szeroko rozumiana miłość, jest niczym innym jak współżycie, wspieraniem się wzajemnym z innymi istotami tego samego gatunku. My nie jesteśmy stworzeni dla siebie samych. Tutaj jesteśmy razem w wielu sytuacjach, w całym życiu, w całej cywilizacji wspieramy się razem. Czy Fundusz Zdrowia, o którym mówił profesor Kusza, czy pielęgniarka, która tam zrobiła zbolałą minę, jak powiedział wielkopolskie słowo. Wszyscy siebie nawzajem potrzebujemy. I to jest strategia przeżycia. Jedna z podstawowych. Nie tylko do przeżycia w jednej chwili, ale na dłużej. Oczywiście my jesteśmy ludźmi. Etyka, filozofia dotyczy nas. Jesteśmy wśród istot żywych. Początkowo uważaliśmy siebie za bardzo ważne w grupie eukariota zwierząt. Drzewko ewolucyjne było przedstawiane jako takie logiczne. Tymczasem okazuje się, że jest troszeczkę inaczej i nasze badania wprowadziły pojęcie trzech królestw. Wcale nasza pozycja przez to nie poprawiła się. Bo proszę zobaczyć, że w trzech królestwach jesteśmy gdzieś małym punkcikiem wśród eukariotów, wśród zwierząt. Zatem człowiek to brzmi dumnie. Od kiedy brzmi dumnie człowiek? Są różne poglądy, które do dzisiaj trwają i kłócą się ze sobą o prawo istnienia. Ma na to wpływ filozofia różnych regionów cywilizacyjnych naszego globu. Między innymi w islamie człowiek jest człowiekiem dopiero wtedy, kiedy otrzymuje duszę, tak uważają muzułmanie, a więc od 40 albo 120 dnia obdarzone duszą, to jest wtedy człowiek. Przedtem to było zwierzątko, strzępek, pasożyt. Tak uważają muzułmanie. Według judaizmu człowiek staje się osobą w chwili urodzenia i pierwszego oddechu. Natomiast do 40 dnia życia jest tylko wodą. Od 41 dnia do chwili narodzin jest pod człowiekiem, subhuman. Jest żywą istotą, ale jeszcze nie jest człowiekiem. Natomiast według chrześcijańskiego spojrzenia na człowieka jest życie jego zaczyna się od początku, od zlania gamet i pierwszych podziałów. Co na to mówi nauka? No, przebadania pokazują, że moment zapłodnienia to jest jak gdyby ruszenie, włączenie startera w samochodzie i pulsowanie fal życia i świadomości w postaci fal wapniowych. Występuje to nie tylko u ludzi, występuje to u muszki, owocówki, u ryb. I ten moment w zasadzie jest początkiem już tego tętnienia życia, życia świadomego. Ponieważ życie i świadomość życia są ze sobą złączone. Nie można przetrwać, nie można przeżyć, nawet jeśli się ma osłonę w początkowym okresie. Ból, pani docent Siniatkowska może powiedzieć, że w czasie porodów, noworodków, ból jest, bo krzyczą, bo płaczą, bo cofają rączkę, jeśli ktoś chce pobrać krew u płci. I wydaje się, że ból i cierpienie są niemiłym, choć z natury pożytecznym sygnałem życia. W tym życiu wyglądamy inaczej. Państwo wyglądacie w tej chwili jak majowy weekend, sobota, widać energię, wiosnę. Jesteście na tej wznoszącej części krzywej istnienia jednego człowieka. Ja jestem już tutaj, jeszcze laseczki nie mam, ale pani doktor Kluzik poprosiła o pomoc, żeby mi jak sobie nie dam rady, żeby ktoś mnie zaprowadził, poprowadził i tak dalej. Czyli od chwili, od początku rozwoju pierwszych podziałów przez okres płodowy, narodzin, aż do późnej starości rozwijamy się, jesteśmy ludźmi i ból nie wiadomo od kiedy nam to życzy, towarzyszy. Czy ból jest dopiero wtedy, kiedy rozwija się ośrodkowy układ nerwowy? W etycznych opowieściach, w podręcznikach, ładnie się mówi, leczenie bólu jest nakazem moralnym. Szkoły medycznej, szpital, muszek najlepiej uczyć leczenia bólu. Ograniczanie chorym dostępu do narkotyków wskazanych w leczeniu z bólu jest nieetyczne i winno być ponownie rozważone. Natomiast czy każdy ma prawo do bólu? Czy u każdego ból jest rzeczywiście bólem, czy tylko taką fanaberią? I proszę bardzo, Life Sciences i opinia, że no to co z tego, że boli? Przecież procedury medyczne są bolesne. No to nie przeszkadza, żeby człowiekowi można było zrobić krzywdę lub przerwać linię jego życia. Kogo może boleć, a kogo nie? Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy uważano, że noworodek nie ma rozwiniętego środkowego układu nerwowego, w związku z czym nie czuje bólu, w związku z czym można dokonywać drobne zabiegi, także chirurgiczne, bez znieczulenia. W moich jeszcze czasach, kiedy zaczynałem jako stażysta, ktoś, kto był młodszy ode mnie, a więc miał 61-65 lat, dopiero kiedy miał stan wstrząsu, perforację żołądka, słyszał, no nie, on za długo pożył, on nie przeżyje narkozy właściwie, daj mi mu spokój. Pożył sobie dosyć długo. I badania i autorytety, to jest to, o czym mówimy, prawo, opinia, mędrcy, oparte o badania z wcześniejszych lat, autorytety wypowiedziały się, że właściwie człowiek, który nie ma mózgu, nie ma całych szlaków nerwowych rozwiniętych, nie może czuć bólu. Naukowo nie ma prawa czuć bólu. Praktycy z kolei mówią, że nie. Od 15 tygodnia rozwoju człowiek człowiek, mały człowiek może odczuwać ból. I nawet jeśli nie jest on tak samo przeżywany, jak to uśmiechnięte dziecko schowali, czy nie wiem, gdzie byłeś, Krzysztof. Aha, no w każdym razie też odczuwa, uśmiecha się, bo jest tata w pobliżu, bo jest ciepło, bo jest bezpieczeństwo. Czyli też lekarze oddziałów neonatologii stwierdzili, że wcześniaki od 20 tygodnia, bo już takie są dalej prowadzone, odczuwają ból. Krzyczą, marszczą się, cofają rączkę, cofają nóżkę. Można powiedzieć, że to jest taki prymitywny, zwierzęcy ból, zwierzęca reakcja. Zwierzęca reakcja podstawowa bólu obrony życia u małego człowieka. Emocje w odpowiedzi na ból własny i ból cudzy. Oczywiście, jak mnie boli, to ja to odczuwam i bardzo cierpię. Bardzo cierpię, złoszczę się, denerwuję. Jeśli natomiast widzę w pobliżu, że kogoś coś boli, moje podejście jest inne, zależy kto to jest. Czy to ktoś, z kim jestem związany emocjonalnie, czy jest to ktoś zupełnie obcy. I ból i cierpienie właściwie towarzyszyły człowiekowi z różnych powodów. Hindusi na przełomie wieków, na początku naszego tysiąclecia, ale w oparciu o doświadczenia wcześniejsze, uważali, że źródłem bólu i cierpienia są stare choroby, śmierć, ale także kontakt ze światem materialnym, czyli urazy, a także zapominanie o czymś, co jest ostateczne, o sensie swojego życia, po co ja żyję. Także Hindusi bardzo mocno się tym przejmowali. Natomiast w Starym Testamencie Państwo pamiętacie cierpienia Hioba. On odczuwał cierpienie jako parzący ból, jak gdyby był cały oparzony. Wtedy nikt jeszcze nie wiedział, że ból oparzenia fizycznego i ból zranienia psychicznego jest odbierany w wyspie, w korze wyspy, a więc w strukturach mózgu podobnych dla bólu somatycznego i bólu psychicznego. Także to cierpienie chłodzono wodą. Nie wiem, jak to się zdenerwuje, myje głowę zimną wodą, żeby się troszeczkę ostudzić. Czyli odbiór bólu i przeżycie jest troszeczkę podobne. Ale jakie są konsekwencje? Spojrzenie na ból. Czy ból ból ukrzyżowanego, milczący ból, ból współczucia osób, które go kochają i ból nieodczuwany zupełnie przez kogoś, kto jest zawodowcem. On ten ból zadaje, on wykonuje swoją pracę, jedna z kolejnych, kolejny dzień musi to robić, bo to należy do jego żołnierskich obowiązków. Z kolei ciekawa współobywatelka patrzy, co tam się dzieje. Nie było telewizji, nie było innych rzeczy, świata wirtualnego, ale współżycie kogoś nie można potępić. Było też uczeniem się tego, gdzie jest zagrożenie wokół mnie. Gdzie ktoś krzyczy, gdzie ktoś jest wystraszony, może lepiej tam nie iść. Jaka to jest sytuacja, której ja będę mógł uniknąć. Czyli jest to też jeden wielki mechanizm obrony życia. Bardzo ładny obraz namalował Edward Munch. I tu cierpienie i współcierpienie. De facto cierpi ta jasna dziewczyna, siostra malarza, a ta pani obok to jest jej ciotka, która załamuje ręce, współczuje, cierpi, boli, martwi się o nią. Natomiast dziewczyna uspokaja ją, ciociu, nie będzie źle, nie martw się, ja aż tak nie cierpię. I współcierpienie przeżywał ojciec Pio ze znamionami, stygmatami, które w tej chwili naukowo są już wytłumaczalne. A więc silna emocja, silna synestezja bólu może doprowadzić do tak zwanego neurozapalenia. A więc większość naszych chorób odbija się lustrzanie w naszym mózgu. I z odbić lustrzanych nie tylko w padaczce dochodzi do na ognisk padaczkowych mózgu, ale także otwieranie się ran. To jest już w tej chwili możliwe do wytłumaczenia. A więc jest to niesamowite współczucie i wręcz współcierpienie. Zdrada i odrzucenie boli, bardzo boli i złe słowa, złe informacje powodują także zmiany w okolicach wegetatywnych i odpowiedzialnych za odbiór i opracowywanie bólu, cierpienia u ludzi w stanie śpiączki. To nic, że oni nie mogą się ruszać, nie mogą krzyczeć, tak jak embrion czują. W badaniach czynnościowych okazuje się, że więcej słyszą, więcej czują, odczuwają ból. Dobrze, czyli wiemy już na pewno, że ból somatyczny i ból psychiczny mają pewne wspólne ogniska. Są to wyspa i środkowa część zakrętu obręczy tutaj. W każdym razie i część przednia kory wyspy i środkowa część kory zakrętu obręczy są właściwie tymi regionami, gdzie podobnie oparzenie ręki jest odbierane jak ból odrzucenia, zdrady, nieszczęścia. Ból własny, ból dzielony. Jeszcze raz to samo, podobne okolice, w jednym i w drugim przypadku. Przepraszam, tutaj odwróciłem się tyłem. Jedna rzecz, którą z praktyki znamy wszyscy, o której wiemy, ale o której się nie mówi, bo naukowo to jest żaden temat przecież. Ból oceniamy fizyczny jako bardzo ostry. To jest szybkie, ostre przeżycie, wysoko oceniamy. Natomiast ból emocjonalny, powiedzenie złego słowa innej osobie, skrzywdzenie, okłamanie, nakrzyczenie, sponiewieranie, poniżenie, jest też odbierane jako ból, ale nie tak silny jak skaleczenie ręki. Natomiast cierpienie jest większe i dłuższe w bólu emocjonalnym. Ból fizyczny jest odbierany jako sygnał, który należy do życia, który o czymś nam mówi. Natomiast ból emocjonalny trwa dłużej. Dlaczego tak jest? Dlatego, że współżycie w gronie, w rodzinie, w społeczeństwie, w różnych specjalnościach anestezjologów i chirurgów jest sprawą strategii życia na dłuższą metę. Nie na 5 minut, nie na chwilę, nie na przetrwanie w najbliższej godzinie. I jeszcze jedna rzecz, która powoduje ból, proszę Państwa, wprowadzenie w błąd. Powiedzenie dziecku, twój tatuś cię nie kocha, widzisz, jaki niedobry, nie kocha cię. Dziecko zaczyna wierzyć, dziecko cierpi. Dorosły tak samo. Czyli to jest tylko słowo. Kilka słów. Jedno kłamstwo wystarczy, żeby cierpieć. Synestezja bólu. To, co pokazałem, że jest możliwe aż do tworzenia się stygmatów. Tak samo współczucie i czucie bólu, czyli synestezja bólu, jest możliwa u ludzi. Główny uraz i przewlekły ból pierwotny nie zmienia samego czucia bólu. Natomiast uwrażliwia ośrodki w układzie nerwowym, ośrodkowym i utrwala ból neuropatyczny. Trwa on długo. Z drugiej strony sensytyzacja uwrażliwia na ból innych osób. Ktoś, kto sam cierpiał, łatwiej zrozumie cierpienie innego człowieka. Włączony jest w to wszystko układ, przepraszam, lustrzany. Układ lustrzany w korze płatów czołowych powoduje, że odczuwamy ból podobnie jak ktoś i odpowiadamy ruchowo. Ucieczką albo opędzimy, żeby udzielić pomocy, żeby obronić. Czyli jest to coś, co razem nas wszystkich broni, nie tylko jednego człowieka, ale nas jako wspólnotę. I neurony lustrzane to są te, które współgrają w dwóch mózgach, jeśli ktoś tańczy, rzuca piłeczkę, czy gra w futbol, czy gra w tenisa. Jest to współpraca dwóch mózgów, która wygląda w ten sposób. Ja ci alfa, ty nie beta, za to ja ci gamma. Czyli cały czas współpraca jako zespołu dwóch ośrodkowych układów nerwowych, które razem coś robią, razem wykonują, razem też mogą odczuwać ból, ale razem się lepiej rozwijają. To, że razem się lepiej rozwijają, to widać na badaniach mózgowia dziecka, które było kochane, które było szczęśliwe i mózg w trzecim roku życia ma normalną wielkość i budowę. Dziecko odrzucone w trzecim roku życia ma inną strukturę. A więc ta miłość, o której powiedziała koleżanka z pierwszego roku, to nie jest tylko erotyzm. To jest współbezpieczeństwo wsparcie wzajemne, zachowanie szacunku, zachowanie godności i materialne dowody tego, że jeśli tego brakuje, obumiera człowiek, widzieliśmy już w wielu podobnych badaniach. I od XIX wieku, początku XX wieku, wiadomo było, że współcierpienie matek przy chorobie dziecka jest czymś typowym. Natomiast co typowym dla naszych czasów jest także to, że ignorujemy cierpienie i współcierpienie jako metafizykę, zapominając o tym, że metafizyka to jest tylko część wiedzy poza fizyką. To jest wszystko to, co w życiu napotkamy i co wpływa na nasze życie. Typowy obraz, mass media, profesor Kusza pokazywał różne obrazy. Tutaj też pan dyrektor, który chwalił się, że ma ładny sprzęt, jakich chorych ma w oddziale intensywnej terapii, ale ujęcie, popatrzcie Państwo. Dziecko, które ma być tu bohaterem, leży jak przedmiot. Pan dyrektor tyłem i bokiem jest do niego odwrócony. Na ilu naszych oddziałach chory jest w ten sposób potraktowany, tu leży chory, a my tu omawiamy mądrze jego przyszłość, jego leczenie. Myślę, że między etyką teoretyczną, wykładową, a etyką w życiu ciągle jest duży rozdziew, nie tylko w tej gospodarczej dziedzinie i organizacyjnej, o której mówił pan profesor Kusza. Cierpienie i odpowiedzialność. Jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby nasz współbrat nie cierpiał. Sami też nie chcemy cierpieć, to jest naturalny odruch. Natomiast z życia. Pacjent WD. Brak trzustki, potworne bóle. Zgłosił się do szpitala, który znam. On się też ucieszył, że trafił do ośrodka, gdzie uzyskał pomoc. Uzyskał. Operacja wykazała, że właściwie już nic nie da się zrobić. Potężne bóle. Był to ktoś, kogo znałem, więc przyszedłem sprawdzić, czy rzeczywiście, czy coś można jeszcze pomóc, doradzić. Był w rękach świetnego fachowca z tego szpitala, który świetnie zajmował się bólem. Wszystko było tak, jak trzeba. Był szczęśliwy, mówi, że nie cierpi, nie boli go. No i po kilku dniach wyszedł do domu. Jako zlecenie leczenia bólu w domu uzyskał receptę na pyralginę. Środek niezbyt mocny. Przez dwa dni chodził po ścianach. I tutaj muszę powiedzieć, że coś nie zagrało. Czyli świetni lekarze, świetny szpital, nasz, tutaj, niedawno. I moja odpowiedzialność była taka, że nie do końca za nim wszedłem, żeby podpowiedzieć, co zrobić. Jego żona znalazła rozwiązanie, wysłała go na leczenie paliatywne, do środka pomocy paliatywnej. Natomiast jego cierpienie i jego odpowiedzialność sprowadzała się do tego, że nie tylko sam cierpiał, chciał się leczyć, ale partnerka, z którą żył 11 czy 12 lat, poprosił o to, żeby szybko udzielić ślubu. Czemu? Czy to potrzebne? To są te formalne strony. Żeby miała rentę, żeby jej zabezpieczyć przyszłość. Czyli nie myślał tylko o sobie w chwili cierpienia, ale o kimś bliskim. Kapelusz z głowy. Nie bardzo miałem dużo uznania dla tego człowieka, ale to, co zrobił, kiedy sam cierpiał, dla bliskiej osoby, zasługiwało na duży szacunek. Jego cierpienie, moja odpowiedzialność. Ja nie dowinowałem. Ja dowiedziałem się, że tak było, kiedy już zadzwoniła jego żona, że niestety zmarł już i kiedy jestem w pogrzebu. Co jeszcze powiedziała? Że ból nie był uśmierzony. Była luka między szpitalem a domem. Nie było ciągłości odpowiedzialności za leczenie tego chorego. Nikt nie czuł się odpowiedzialny, a on czuł się bezradny. Nie wiedział, gdzie znaleźć pomoc. Jego żona z kolei powiedziała też, no tak, w dobrym ośrodku medycyny paliatywnej, ale też w takim amerykańskim stylu zaczęto go pokrywać, iść tu, milacz tu, dziecię, no coś ci zrobię. Mówi, proszę pana, mnie to bolało. To jest człowiek normalny. On był obolały, ale on był nie bezrozumny. To człowiek, który powinien być traktowany z godnością, z szacunkiem, jak zawsze. Nie według wzorca zachowań jakiegoś tam modelu. I co jeszcze, bo przed śmiercią cierpiał, po morfinie już, po włączeniu analgetyków było lepiej. I zapytałem się, czy tutaj chodził ksiądz, czy chcesz? No był niewierzący, zawsze ze mnie się śmiał, jak z takiego oszołoma. W chwili, kiedy przekonał się, że nikt z ludzi nie jest w stanie mu pomóc, szukał pomocy poza kręgiem, w którym obracał się przez całe swoje życie. Ja też jestem współodpowiedzialny, bo w jakimś czasie swojej pracy promowałem oksykontin. Brałem udział w sympozjach, słuchałem, jak jest to pożyteczne, też tak się wypowiadałem. Natomiast kiedy dowiedziałem się, że nie wszystkie działania, to jest to, o czym ty, Krzysiu, mówię, że nagle firmy przestają działać i nagle coś znika z repertuaru usług. Mianowicie uzależnienie od heroiny. W ostatnich latach gwałtownie to zaczęło rosnąć. To chirurdzy zauważają, którzy widzą pacjentów po dłuższym czasie, że coś się z nimi dzieje, czyli nasza odpowiedzialność. Jest to odpowiedzialność także nie tylko anestezjologa, ale każdego lekarza, który odbiera możliwość obrony, bo taką odbieranie możliwości obrony jest anestezja, jest znieczulenie. Jest to po to, żeby ktoś, kto chce chorobą pomóc bezboleśnie, mógł to zrobić w najbardziej bezpieczny sposób. Ale przyjmujemy pełną odpowiedzialność i chirurdzy, żeby było dobrze zrobione, i anestezjolodzy, żeby przeżył próbę, kiedy sam się nie może bronić. My jesteśmy jego obrońcami. I metody, które ułatwiają leczenie, o których mówiłeś, Krzysztof, też. Chcieliśmy zrobić badania o stresie bliskich chorych, którzy są w, przepraszam, że przedłużę, już kończę, w oddziale operacyjnym. Rodziny współczują, denerwują się. Wysłaliśmy ich badania, wykonała pani doktor Dominika Buk. Okazało się, że nikt nie jest zdenerwowany, żadnego stresu. Wcale się nie dziwię, przyszła uśmiechnięta koleżanka i wszyscy wiedzieli, no przyszedł anioł, będzie wszystko dobrze. Nagle ktoś zajął się tym człowiekiem, który cierpi, którego